Śmierć marszałka. Czas klęski, czas chwały. Nadchodził świt. Dowódca frontu zachodniego, Michaił Tuchaczewski, wyszedł z pokoju drewnianego domku, który od 2 dni służył mu za kwaterę. Nie spał tej nocy. Oczywiście nadchodzący dzień nie mógł przynieść rozstrzygnięcia. Bitwa miała trwać długo, ale podniecenie, które odczuwał przed rozpoczęciem ofensywy, i zmęczenie odpędziły sen. Przeszedł przez wąską sień, gdzie na komodzie skulił się żołnierz. — Nie śpij, bo cię zarżną jak prosie! — Tuchaczewski trącił go łokciem. Żołnierz zeskoczył z komody. Zaczął wtykać bluzę munduru za pasek spodni, a drugą ręką gorączkowo usiłował wymacać karabin, który zsunął się na podłogę. — Tak jest, towarzyszu dowódco. — Zmęczony. Ja tylko na chwilę głowę o ścianę oparł, mamrotał. Nastaw samowar, wygasł już całkiem. Tuchaczewski zdjął z wieszaka skórzaną kurtkę, narzucił na ramiona i otworzył drzwi wejściowe. Żołnierze stojący na warcie wyprężyli się. Dobrze, że przynajmniej ci nie śpią, pomyślał. Miał pod komendą prawie 500 000 ludzi, ale wiedział, że ich wartość bojowa nie jest duża. Zbieranina tych, którzy uwierzyli w rewolucję i jeszcze więcej takich, co uważali, że będą łupić polskie dwory i gwałcić polskie dziedziczki. Nie mieli doświadczenia ani umiejętności żołnierskich, a dyscyplinę trzeba było krwawo egzekwować. Wyszedł na wąską, piaszczystą uliczkę. Sierpniowy świt był zimny i wilgotny. Tuchaczewski zapiął guziki skórzanej kurtki. Postanowił pospacerować przez kilka minut. Polacy cofali się. Uważał, że ani na moment nie można dać im odetchnąć, gdyż wówczas mogliby zorganizować rezerwy, podciągnąć zaopatrzenie, wzmocnić obronę i przejść do kontrofensywy. Tuchaczewski był głęboko przekonany, że cała Europa Zachodnia śle do Polski broń, amunicję, ochotników i prowiant. Dlatego siły wojsk polskich szybko się odradzały, i każda przerwa w ofensywie, zelżenie nacisku, może kosztować Rosję przegraną. Armie Tuchaczewskiego też rozbudowywały się. W czerwcu front zachodni otrzymał 58 tysięcy ludzi uzupełnienia i tym samym liczebność jego wojsk wzrosła do 447 tysięcy żołnierzy. Na początku lipca Tuchaczewski mógł wystawić w pierwszej linii 91 tysięcy żołnierzy, i dzięki temu na kierunku głównego uderzenia jego wojska miały dwukrotną przewagę liczebną nad wojskami polskimi. Ciągle jednak było to za mało, dlatego też zdecydował rzucić do boju wszystkie odwody, a służby tyłowe ograniczyć do minimum. W ten sposób zyskał dodatkowo ponad 5 tysięcy żołnierzy. O świcie 4 lipca 1920 roku wojska frontu zachodniego rozpoczęły ofensywę. W ciągu 7 dni Armia Czerwona przełamała polski front, przekroczyła Berezynę, zajęła Ichumień, Mińsk i Białystok. Polacy ponieśli duże straty i mimo zażartej obrony nie zdołali zatrzymać armii Tuchaczewskiego. Uchodzili z pola, ale w sposób zorganizowany, bez panicznej ucieczki wojska, które straciło wszystko i rozbite na niewielkie grupy ratowało się przed śmiercią lub niewolą. Odchodząc, wysadzali mosty i minowali drogi. W potyczkach osłonowych oddawali niewielu jeńców i zostawiali niewiele sprzętu. Zachowywali siły do ostatecznej rozprawy. Pod Warszawą mogli odbudować swoje wojska, których potęgę pokazali w kwietniu i maju 1920 roku. Tuchaczewski liczył jednak, że szybki marsz jego oddziałów uniemożliwi Polakom zorganizowanie obrony i zmobilizowanie rezerw. Przed nim była Warszawa i ostateczne zwycięstwo. Wydał odezwę do żołnierzy. Czerwonoarmiści, wielki pojedynek rozstrzygnie losy wojny i narodu rosyjskiego oraz ludności polskiej. Wojska spod znaku czerwonego sztandaru i wojska łupieszczego białego orła oczekuje śmiertelny pojedynek. Na zachodzie rozstrzygają się losy światowej rewolucji. Ponad trupem białej Polski wiedzie droga do ogólnoświatowej pożogi. Poniesiemy na bagnetach szczęście i pokój pracującej ludzkości. Tuchaczewski planował wielkie uderzenie na Warszawę od północy i tam zdecydował się skoncentrować 4 armie, które mogłyby przełamać silną obronę, jakiej spodziewał się w rejonie stolicy. Prawe skrzydło jego wojsk było potężne, ale na pozostałych odcinkach Wielkiego Frontu sytuacja kształtowała się niekorzystnie dla Rosjan. Na centralnym kierunku, na obszarze rozciągniętym na 160 km, działała słaba grupa mozyrska, licząca zaledwie 5000 żołnierzy. Lewe skrzydło pozostało całkowicie odsłonięte. Polskie uderzenie w to miejsce groziło odcięciem armii idących na Warszawę, okrążeniem ich i zniszczeniem. Tuchaczewski musiał więc uzyskać dodatkowe siły. Mógł je przejąć z frontu południowo-zachodniego, którego armie podeszły pod Lwów. Naczelny dowódca Armii Czerwonej Siergiej Kamieniew obiecał podczas narady 22 lipca, że wyda rozkaz przesunięcia 1. Armii Konnej i 14. Armii z frontu południowo-zachodniego na lewe skrzydło frontu zachodniego. Jednakże dowódca frontu południowo-zachodniego Aleksander Jegorow i członek Rady Rewolucyjnej Józef Stalin nie mieli zamiaru oddawać najsilniejszych jednostek do dyspozycji innego dowództwa i umożliwić mu tym samym odniesienie świetnego zwycięstwa. Sami chcieli przejść do historii jako pogromcy Polski. Stalin pisał do naczelnego dowódcy Armii Czerwonej. Na całej linii frontu południowo-zachodniego Polacy stawiają bardzo silny opór, przy czym szczególną zaciętość przejawiają na kierunku lwowskim. Sytuacja z Rumunią jest niejasna i napięta. W tych warunkach uważam za konieczne przenieść punkt ciężkości głównego uderzenia armii i frontu południowo-zachodniego w granicę Galicji. Siergiej Kamieniew zatwierdził tę propozycję, chociaż oznaczała ona rozproszenie sił. Od tej chwili Stalin zaczął lekceważyć polecenia przekazania części wojsk frontu południowo-zachodniego do frontu zachodniego. Rozkaz w tej sprawie, jaki nadszedł 3 sierpnia, po prostu wyrzucił do kosza. Dyrektywa z 6 sierpnia, mówiąca o przekazaniu 1. Armii Konnej, 12. Armii i dodatkowo 14. Armii, również nie została wykonana. 11 sierpnia Kamieniew ponownie wydał rozkaz przekazania Tuchaczewskiemu 1. Armii Konnej i 12. Armii. Pisał w telegramie do Stalina i Jegorowa. W celu udzielenia pomocy Tuchaczewskiemu skierować jak najwięcej sił do uderzenia mniej więcej w kierunku na Lublin-Puławy, aby wszelkimi sposobami wesprzeć lewe skrzydło Tuchaczewskiego. Jest rzeczą istotną i konieczną, by jak najprędzej przekazać dowódcy frontu, to jest Tuchaczewskiemu, najpierw 12. Armię, a potem bezpośrednio podporządkować mu również Armię Konną, przy czym Tuchaczewski wyznacza termin przekazania 12. Armii na 13 sierpnia, a Armii Konnej na 15 bieżącego miesiąca. Michaile Nikołajewiczu, telegram z dowództwa. Tuchaczewski odwrócił się. Stał za nim członek rewolucyjnej Rady Wojennej Józef Unszlicht. Już rozszyfrowane. Co piszą? Towarzysz naczelny dowódca potwierdza wysłanie do dowództwa i Rady Rewolucyjnej Frontu Południowo-Zachodniego rozkazu przekazania nam 12. Armii, ale nie precyzuje terminu. Powołuje się jedynie na waszą ocenę, iż 12. Armia powinna najpóźniej jutro dołączyć do nas, a Konarmia do 15 sierpnia. Czy od Jegorowa nadeszła jakaś wiadomość? Nie, nie sądzę, abyśmy w ciągu najbliższych dni usłyszeli cokolwiek od Jegorowa i Stalina. Uważasz, że będą sabotować rozkazy dowództwa? Robią to już od pewnego czasu. Unszlicht rozpiął płaszcz i z kieszeni munduru wyjął paczkę papierosów. Francuskie zdobyczne. Wyciągnął papierosy w stronę Tuchaczewskiego. Ten pokręcił przecząco głową. Wojska frontu południowo-zachodniego są pod Lwowem i mają szansę zdobycia tego miasta, mówił dalej Unszlicht. Stalin Pragnę tego bardziej niż Jegorow. W karierze polityka atut w postaci zdobycia miasta ma duże znaczenie. Dlatego nie odda nam ani jednego pułku, gdyż jest przekonany, że gdy zdobędzie Lwów, to wówczas nikt nie będzie pamiętał o jego niesubordynacji. Jeżeli tak jest, jak mówisz, to Stalina należałoby oddać pod sąd wojenny i rozstrzelać. Może się tłumaczyć, że konarmia i 12 armia są uwikłane w zacięte walki i nie sposób w podanym przez nas terminie ich wycofać. Być może partia zechce postawić przed sądem Stalina i Jegorowa, ale przedtem my musimy zdobyć Warszawę. Bez ich pomocy, spokojnie stwierdził Unszlicht. Odczekał chwilę, ale nie słysząc odpowiedzi powtórzył. Tak, musimy zdobyć Warszawę bez konarmii i 12 armii. W każdym razie nie możemy liczyć na wsparcie jednostek w ciągu najbliższych dni. Tuchaczewski milczał. Miał dość dyskusji na temat niewystarczających sił w centrum i na lewym skrzydle wojsk idących na Warszawę. Nasze plany zatwierdziła partia i naczelne dowództwo. Ofensywa rozpocznie się zgodnie z planem, powiedział w końcu. Za daleko zaszliśmy, aby teraz dać Polakom czas na zorganizowanie obrony i kontrofensywy. Jedyne, co możemy zrobić, to uderzać, nawet bez konarmii. Odwrócił się i ruszył szybkim krokiem w stronę kwatery. Unszlicht zgasił papierosa i podążył za nim. 13 sierpnia o świcie armie frontu zachodniego ruszyły ku Wiśle. Dysproporcja w rozłożeniu sił i słabość lewego skrzydła wojsk bolszewickich nie mogły ujść uwagi polskiego dowództwa. Desperacka obrona wojsk polskich pod Radzyminem, Zielonką i Ossowem powstrzymywała postępy Armii Czerwonej i umożliwiła manewr zaczepny. 16 sierpnia znad Wieprza uderzyła druga armia generała Edwarda Rydza-Śmigłego. Jej oddziały wdarły się od południa w najsłabszą część sowieckiego frontu i zaczęły szybko posuwać się na północ. 17 sierpnia w Mińsku Mazowieckim wojska drugiej armii połączyły się z piątą armią generała Władysława Sikorskiego. Tuchaczewski nie miał już złudzeń. Dalsze postępy polskich wojsk groziły okrążeniem jego oddziałów. Armia Czerwona, która straciła w Bitwie Warszawskiej około 80 tysięcy ludzi, rozpoczęła szybki i bezładny odwrót. Prawie 60 tysięcy żołnierzy sowieckich zbiegło do Prus Wschodnich. Armia Konna i 12 Armia z frontu południowo-zachodniego włączyły się do walk 20 sierpnia, ale było już za późno, aby mogły zmienić sytuację na froncie. Klęska pod Warszawą nie przeszkodziła jednak w dalszej karierze Michaiła Tuchaczewskiego. Stało się tak za sprawą Lenina, przekonanego, że zawinił głównie Stalin. Ponadto Lenin doskonale rozumiał, że siły zbrojne Rosji Sowieckiej muszą tworzyć fachowcy, wykształceni w szkołach wojskowych z doświadczeniem bojowym, nabytym na frontach wojny światowej i wojny domowej. A do takich właśnie należał Tuchaczewski. Dlatego partia komunistyczna, na pewien czas przynajmniej, zapomniała, że pochodził ze szlachty. Dlaczego jednak syn zubożałego ziemianina, absolwent elitarnej aleksandrowskiej szkoły wojennej, oficer legendarnego Siemionowskiego Pułku Gwardii, wstąpił do Armii Czerwonej i z pasją zwalczał wszystko to, co burżuazyjne? Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Być może bezpośredni wpływ na postawę młodego człowieka wywarły doświadczenia wojenne. Tuchaczewski w roku 1914 wyruszył na front jako zastępca dowódcy kompanii. Walczył z niebywałą odwagą i poświęceniem, czego dowodem było przyznanie mu 6 odznaczeń w ciągu pół roku. W lutym 1915 roku dostał się do niewoli, skąd 4 razy próbował zbiec. Przenoszono go do coraz cięższych i starannie pilnowanych obozów, aż trafił do twierdzy Ingolstadt, gdzie spotkał francuskiego kapitana Charlesa de Gaulle'a. Zaprzyjaźnili się. Przed rozstaniem de Gaulle podarował mu rodzinną pamiątkę, złoty krzyżyk wysadzany brylantami. Tuchaczewski wydostał się na wolność z ponurej bawarskiej twierdzy i pieszo przedarł do Szwajcarii, skąd powrócił do Rosji. Zgłosił się do wojska i rozpoczął służbę w rezerwowym pułku Siemionowskim. Straszliwe doświadczenia frontowe, dotkliwe przeżycia w niewoli, odebrały mu entuzjazm i wiarę w cara. Rozgoryczony klęskami armii carskiej uznał, że rewolucja, najpierw lutowa, a potem październikowa, stwarza szansę służby dla ojczyzny, walki z Niemcami, których szczerze nienawidził, a zarazem działania dla osobistej kariery. Bez wątpienia ten ostatni powód był decydujący w kolejnych poczynaniach Tuchaczewskiego. W marcu 1918 roku, gdy bolszewicy ogłosili mobilizację wojskowych specjalistów, zgłosił się do służby. Wkrótce potem wstąpił do partii bolszewickiej, rekomendowany przez dwóch starych komunistów, Awla Jenukidzego i Nikołaja Kulapkę. Oni to w znacznym stopniu przyczynili się do kariery młodego człowieka o niezwykle wybujałych ambicjach. Kulapko przedstawił Tuchaczewskiego Leninowi i być może to spotkanie, w czasie którego wodzowi spodobało się oddanie komunizmowi prezentowane przez młodego oficera, przesądziło o darowaniu mu późniejszych błędów. Carski porucznik w wieku zaledwie 25 lat został komisarzem moskiewskiego rejonu zachodniej strefy obronnej. Wkrótce mianowano go dowódcą pierwszej armii i skierowano na front wschodni w rejon środkowej Wołgi, gdzie należało zdławić powstanie Korpusu Czechosłowackiego. 27 czerwca 1918 roku Tuchaczewski przybył na stację Inza, gdzie mieścił się sztab armii. Dotychczas dowodził niewielkimi oddziałami, liczącymi co najwyżej kilkudziesięciu żołnierzy. Nagle dano mu władzę nad życiem i śmiercią kilkunastu tysięcy ludzi. To wywołało zawrót głowy u młodego oficera. Porządki, które zastał w Indzie, nie spodobały mu się i zapewne słusznie. Pisał: zarówno dowódcy, jak i szeregowi czerwonoarmiści odznaczali się niezwykłym egocentryzmem. O żadnej dyscyplinie nawet mowy nie było. W skład armii wchodziły również takie oddziały, zwłaszcza niektóre pociągi pancerne i oddziały pancerne, których nasze dowództwo obawiało się niemal tak samo jak nieprzyjaciela. Nie spodobał mu się również dowódca frontu, w którego składzie działała pierwsza armia, Murawiow. Uznał go za wojskowego analfabetę i samolubnego awanturnika. Dziwne to określenia, jeśli zważyć, że Murawiow był podporucznikiem carskiej armii. W czasie wojny światowej oraz po rewolucji lutowej dowodził dużymi oddziałami i zdobył wielkie doświadczenie bojowe. Negatywna opinia Tuchaczewskiego o zwierzchniku miała podłoże polityczne. Murawiow był lewicowym eserowcem, co wywoływało nienawiść komandarma pierwszej armii, całkowicie już oddanego nowej ideologii. Murawiow był członkiem partii socjalistów-rewolucjonistów, założonej na przełomie lat 1901-1902, a po rewolucji październikowej eserowcy wystąpili przeciwko bolszewikom. W grudniu 17 roku powstała oddzielna organizacja lewicowych socjalistów-rewolucjonistów, która po okresie współpracy z bolszewikami w lipcu 18 roku przeszła do otwartej opozycji. Otwartemu konfliktowi zapobiegł nagły zwrot w działaniach Murawiowa, który na wieść o powstaniu lewicowych eserowców w Moskwie postanowił wzniecić rewolucję w Symbirsku. Zaproponował Tuchaczewskiemu, aby przyłączył się do puczu. Ten co prawda odmówił, ale dał się aresztować bez najmniejszego oporu. Bierność omalże nie kosztowała go głowy po stłumieniu buntu przez bolszewików, którzy podejrzliwi wobec wszystkich byłych oficerów carskich uznali, że Tuchaczewski musiał zdradzić sprawę, skoro uszedł z życiem z rąk buntowników. Przed Trybunałem Rewolucyjnym a zarazem niechybnym wyrokiem śmierci uratowało go dwóch starych komunistów. Josip Warejkis, sekretarz gubernialnego komitetu RKPB, czyli Rosyjskiej Komunistycznej Partii Bolszewików, odpowiedzialny za zastrzelenie Murawiowa, i Walerian Kujbyszew, późniejszy komisarz polityczny armii Tuchaczewskiego. Pomoc i przyjaźń działaczy blisko związanych z najwyższymi władzami Rosji Radzieckiej miały ogromny wpływ na dalszą karierę Tuchaczewskiego. Jako dowódca 5. Armii Frontu Wschodniego zaprzyjaźnił się z Michałem Frunzem, wówczas dowódcą 4. Armii, późniejszym ludowym komisarzem spraw wojskowych i morskich. Zyskał również przyjaźń Grigorija Sergo Ordżonikidze, późniejszego najbliższego współpracownika Stalina, jednego z nielicznych, którzy dyktatorowi mówili po imieniu. Te frontowe przyjaźnie, zawarte z ludźmi mającymi wiele do powiedzenia w bolszewickich władzach, ratowały Tuchaczewskiego zarówno przed intrygami podwładnych, nienawidzących go za pełną wyższości postawę, zemstą przełożonych, których ostro krytykował, zarzucając niekompetencje, jak i przed podejrzliwością samych władz, które nie mogły zapomnieć Tuchaczewskiemu szlacheckiego pochodzenia i carskiej szkoły. Nie był to jednak czas, w którym nowa władza mogłaby pozbywać się takich ludzi jak Tuchaczewski, deklarujących lojalność i oddanie komunizmowi i bez wahania wypełniających polecenia. Byli przydatni. Dlatego też Lenin, nie bacząc na rozmiary klęski w Polsce, już w marcu 1921 roku wyznaczył Tuchaczewskiemu zadanie stłumienia rebelii marynarzy garnizonu w Kronsztadzie. Tę misję mógł wypełnić tylko doświadczony oficer, który żelazną ręką zaprowadziłby porządki w skłóconym i rozpadającym się dowództwie wojsk komunistycznych i pokierował szturmem na niedostępną twierdzę. Czasu było bardzo niewiele. Nadchodziły wiosenne roztopy, a jedyna droga do fortów Kronsztadu prowadziła przez lód zatoki. 18 marca, po zaciętych i krwawych walkach, Tuchaczewski mógł zapisać na swoim koncie kolejny sukces – spacyfikowanie Kronsztadu. Ta wiadomość niezwykle ucieszyła Lenina, który przyjął zwycięzcę i uhonorował pochwałą. Ojczulku, jestem zadowolony, bardzo zadowolony z przeprowadzonej przez was operacji. I natychmiast zlecił Tuchaczewskiemu równie trudne zadanie – zlikwidowanie buntu Aleksandra Antonowa w guberni tambowskiej. Potyczki wojsk komunistycznych z dobrze zorganizowanymi i korzystającymi z poparcia miejscowej ludności oddziałami Antonowa, liczącymi 50 tysięcy żołnierzy, trwały kilka miesięcy. Zdecydowanie i bezwzględność, wspierane nowymi metodami walki, m.in. zorganizowaniem oddziałów szybko przemieszczających się samochodami, przyniosły Tuchaczewskiemu sukces w czerwcu 1921 roku. Nadszedł czas, aby zaczęły profitować wojenne przyjaźnie. Michał Frunze, już szef sztabu Armii Czerwonej, ściągnął go w 1924 roku do Moskwy na pomocnika, a następnie zastępcę szefa sztabu Armii Czerwonej. Prawdopodobnie planował, że doświadczony na wielu frontach dowódca obejmie po nim funkcję szefa sztabu. Niespodziewanie jednak plany te spaliły na panewce. W lutym 1925 roku Tuchaczewski został wysłany na stanowisko dowódcy Zachodniego Okręgu Wojskowego w Smoleńsku. Ten raptowny zwrot w karierze był bez wątpienia dziełem Stalina. Sekretarz Generalny Komitetu Centralnego WKPB już choćby ze względu na nieporozumienia z okresu wojny z Polską nie darzył sympatią byłego dowódcy Frontu Zachodniego. Lecz w tym wypadku nie chodziło o zadawnione urazy. W roku 1925 Stalin zaczynał budować podstawy swojej potęgi. Doceniał siłę armii i odpowiadało mu to, że wiele wysokich stanowisk zajmują byli oficerowie carscy. Unikali oni bowiem angażowania się w rozgrywki partyjne i nie byli uwikłani we wszelkiego rodzaju frakcje, do których przystępowali starzy bolszewicy. Stalin poparł decyzję Frunzego, który zdecydował się zlikwidować znienawidzoną przez wojskowych instytucję komisarzy politycznych i wprowadzić na ich miejsce szefów zarządów politycznych o znacznie mniejszych kompetencjach i podporządkowanych formalnie dowódcom jednostek, przy których działali. Takie posunięcie w tym okresie walki o władzę odpowiadało Stalinowi, jako że prowadziło do odpolitycznienia wojska. Dlatego też przez pewien czas tolerował karierę Tuchaczewskiego, ale nie mógł patrzeć, jak pod jego bokiem kwitnie przyjaźń dwóch dowódców cieszących się wojenną sławą. Zdecydował się wysłać Tuchaczewskiego gdzieś daleko od Moskwy. Na miejscu pozostał Frunze, którego pozycja i popularność niepokoiły Stalina. Wiedział, że ten legendarny przywódca oddziałów czerwonoarmijnych, wspaniały strateg i lubiany przez żołnierzy dowódca, może stać się poważnym konkurentem do stanowiska sekretarza generalnego. W październiku 25 roku 40-letni Frunze poddał się operacji wrzodu żołądka. Nie przeżył tego zabiegu, a okoliczności zgonu zdają się wskazywać jednoznacznie, że było to zabójstwo inspirowane przez Stalina. W listopadzie 25 roku, a więc w kilka miesięcy po opuszczeniu Moskwy, Tuchaczewski powrócił do stolicy na stanowisko szefa sztabu Armii Czerwonej. Ta decyzja Stalina staje się zrozumiała, jeśli weźmie się pod uwagę, że sekretarz generalny nie miał większego wyboru. Reforma w siłach zbrojnych wprowadzona przez Frunzego stawiała kandydatowi na stanowisko szefa sztabu bardzo wysokie wymagania. Mogli im sprostać jedynie carscy sztabowcy, ale oni nigdy nie zyskali całkowitego zaufania nowych władz. Tuchaczewski zaś dowiódł wielokrotnie pełnego oddania i, co najważniejsze dla Stalina, trzymał się z dala od wszelkich koterii i rozgrywek partyjnych. Sekretarz generalny mógł więc uważać, że nowy szef sztabu zajmie się budowaniem potęgi armii, a nie przyłączy się do opozycji. Tuchaczewski rzeczywiście włączył się w nurt reform, w wyniku których Armia Czerwona miała przeobrazić się w nowoczesne wojsko dysponujące silną bronią pancerną i lotnictwem. Aby osiągnąć ten cel, gotów był nawet zapomnieć o swych urazach wobec Niemców. Wiedział doskonale, że rachityczny i na dodatek wyniszczony wojną przemysł radziecki nie może dać wojsku nowoczesnego uzbrojenia. W tej sytuacji współpraca z Republiką Weimarską i jej siłami zbrojnymi, Reichswehrą, wydawała się nieodzowna. Z drugiej zaś strony Niemcy, skrępowani zakazami traktatu wersalskiego, zabraniającego im m.in. budowy i posiadania czołgów, samolotów bojowych, okrętów podwodnych, byli zainteresowani skorzystaniem z możliwości, jakie dawały radzieckie poligony i szkoły wojskowe.